No właśnie, to zaczynamy dzisiaj temat duszpasterstwa rodzin jako działalność pastoralna Kościoła. I ten wykład przygotowałam w ten sposób, że najpierw powiem o naszej działalności, działalności duszpasterstwa rodzin, w jakich polach działamy i co jest sednem tego. I później włączymy w to właśnie naszych kochanych kapłanów. Pierwsza rzecz, nasze pola działalności duszpasterstwa. Oczywiście ochrona życia poczętego, chorych, niepełnosprawnych, to oczywiście wiecie, osób starszych, czyli ochrona życia od chwili poczęcia aż do końca życia. I tak mniej więcej starałam się tutaj wypunktować te elementy według ich ważności. Oczywiście możemy dyskutować tak, co jest ważniejsze na pewnych etapach życia, co mniej ważne. Natomiast przygotowanie do małżeństwa, no to oczywiście to są takie działania profilaktyczne. Często one się sprawdzają, czasami się nie sprawdzają. Cały czas próbujemy je doskonalić. Oczywiście tutaj też potrzebna jest współpraca z decydentami, którzy no te nasze pomysły jakoś zbierają i później tworzą jakieś wspólne pole działania. Też teraz biskupi zastanawiają się, w jaki sposób mają te wykłady dla narzeczonych przebiegać. Czyli no, tendencje są raczej takie, żeby wydłużyć czas przygotowania do małżeństwa. Tak dla porównania na przykład, no klerycy, zobaczcie, do sakramentu kapłaństwa przygotowują się przez 6 lat, natomiast no, przygotowanie do małżeństwa czasami chcemy załatwić w jeden weekend, tak? No a tutaj, jeżeli chodzi, prawda, o sakrament małżeństwa, też musimy mieć na uwadze, że to już nie jest jeden człowiek, tak jak przy sakramencie kapłaństwa. Natomiast tu mamy dwójkę ludzi, później dochodzą tam dzieci, więc no, wydaje się zasłuszne, aby to przygotowanie było dłuższe. Oczywiście ono w pewnych stopniach odbywa się również w szkołach. Natomiast no, oczywiście można pytać o ich skuteczność. No, wszystko zależy od osób, które oczywiście to prowadzą, czy podejmują takie działania. No, my na tyle, na ile możemy, kochani, się w to angażujemy. I jest to bardzo ważne. To właściwe przygotowanie do małżeństwa. I my jako osoby świeckie jesteśmy tam, słuchajcie, niezastąpieni. Niezastąpieni nie po to, żeby posiadać i przekazywać jakąkolwiek super wiedzę teologiczną, tylko po prostu dawać świadectwo. To jest największy skarb. Oczywiście przekazywanie wiedzy dotyczącej NPR-u jest bardzo ważne, dlatego że jakość życia seksualnego, wiemy doskonale, no, wpływa na małżeństwo, to jak to jest przeżywane, jak ludzie do tego podchodzą. A sfera seksualna jest dzisiaj najbardziej atakowana przez różne media i najwięcej właśnie wypaczeń jest w tej sferze. I ona oczywiście odbija się na innych emocjonalnych, psychicznych polach człowieka i to jest, kochani, konieczne do tego, żeby też umiejętnie przekazywać wiedzę dotyczącą NPR-u. No tutaj obowiązkowo oczywiście wszyscy na życzenie muszą przejść przez te nasze 3 spotkania. Prośba do Was, kochani, bo to też już wiemy z doświadczenia tutaj naszych doradców, tak, i tutaj też tak uczulamy, że w momencie, kiedy podejmiecie pracę w poradniach, kochani, nie skracajcie tych 3 spotkań. Zdarzały się przypadki, że tam, prawda, ktoś twierdzi, że no on tak sobie ułożył tą sprawę, że 2 spotkania to wystarczą. Nie wystarczą, kochani, naprawdę pracowałam z wieloma narzeczonymi przez wiele lat. 2 spotkania nie wystarczą. 3 spotkania, kochani, to i tak jest takie minimum, żeby przekazać podstawę wiedzy na temat naturalnych metod i poza tym zdobywa się coś jeszcze więcej. Oczywiście jak umiejętnie przekazujemy tą naszą wiedzę, zdobywamy zaufanie naszych odbiorców. Mam nadzieję, że będziemy zdobywać to zaufanie. I dzięki temu jesteśmy w stanie od nich uzyskać informacje, a to już daje nam ogromne pole do działania, ponieważ już wiemy, w jaki sposób z nimi rozmawiać. Przychodzi na przykład para, która No prawda, no wiadomo, chcę szybko zaliczyć, prawda, 3 spotkania, więc jak najszybciej tu, dziewczyna szybciutko, tak? No dobra, no to fajnie, szybko rozwiązała tam ileś tych kart, nie, no to może już wszystko, nie? No nie, no jeszcze jedno spotkanie, proszę przyjść, proszę tam poprowadzić obserwacje, zobaczymy, tak, no przychodzi, no coś tam pokazuje, próbujemy dojść co i jak, czy te wykresy dobrze, czy nie, czasami gdzieś tam ściągnie, to też zauważycie, że czy ktoś rzeczywiście prowadził własne obserwacje, czy skądś spisał, czy sobie wymyślił. Natomiast o co chodzi? Często jest tak, że dziewczyna gdzieś tam dopiero właśnie na drugim, trzecim spotkaniu się otwiera i mówi nam, prawda, że ma spiralę, czy przyjmuje, że lekarz jej przepisał pigułki, prawda? Często mówią tak, a na trądzik jej przepisał, nie? To te dziewczyny próbują się usprawiedliwiać. Bo mu lekarza przepisał mi na trądzik, albo na przetłuszczające się włosy. Musimy mieć taki margines. Wiemy, że każdy z nas ma takie tendencje do usprawiedliwiania się. Te nasze dziewczyny, które do nas będą przychodzić, też mają. Nie o to chodzi, żeby je od razu krytykować, żeby im wytykać, ale już mamy pole zaczepienia, tak? Dobrze, słuchaj, to ja ci pokażę, jak twoje cykle będą się zachowywały, kiedy ty to odstawisz. A kiedy mam to odstawić, tak? I to już, kochani, jesteście zwycięzcą, można powiedzieć, tak? Kiedy mam to odstawić? No i tu już mamy dziewczynę. I tak ratujemy, słuchajcie, te dziewczyny. Natomiast jeszcze jeden ważny warunek, kochani, dotyczący przekazywania NPR-u. Pamiętajmy, że NPR ma służyć rodzinie. Jeden i najistotniejszy warunek, który musi być spełniony, to nie ma być przekazywanie wiedzy po to, żeby dzieci się nie rodziły, po to, żeby, bo bardzo często można popaść, prawda, w taką skrajność, że my pokazujemy skuteczność tych metod, tak? Nie chcemy mieć dzieci, zobaczy, jakie to jest skuteczne, dużo skuteczniejsze tam niż prezerwatywa, tak powiemy. Natomiast tu nie o to chodzi, że to jest skuteczne. Tu chodzi o to, że to jest zgodne z jej zdrowiem, jest ekologiczne, jest moralne, jest etyczne. I to ma służyć rodzinie po to, żeby te dzieci się rodziły. Tak? Pamiętamy, że w rodzinie mają pojawiać się dzieci i tylko uzasadnione przypadki zwalniają nas z tego obowiązku rodzenia i wychowania potomstwa. Uzasadnione, to Jan Paweł II pisał. Uzasadnione przyczyny, kiedy odkładamy poczęcie dziecka. No i wtedy to ma nam służyć. Ale to mają być uzasadnione przyczyny, a często spotkacie się, no zresztą też mamy nasze doświadczenie, że prawda, człowiek jest zmęczony często wychowaniem dzieci, prawda, te pieluchy, ciągle pieluchy. No ale teraz tak, no czy pieluchy są uzasadnionym motywem do tego, żeby nie mieć kolejnego dziecka? Czy moje zmęczenie to jest wystarczający powód? Jeżeli tak, to na jaki czas? Ile czasu potrzebuję, żeby się zregenerować? Uzasadnione przyczyny. Jeśli odkładam poczęcie dziecka, to muszą być to uzasadnione przyczyny, a nie dlatego, że ja mam już dość, że chcę sobie wrócić może do pracy, że słuchajcie, najważniejsze w życiu jest życie. I właśnie dzisiaj na ten temat będziemy więcej mówić. Oczywiście ta nasza działalność również zapobieganie, pomoc w kryzysach. No i tutaj szeroki wachlarz działania, różne rekolekcje, działalności wspólnot, udzielanie porad, wsparcia, porady wychowawcze, psychologiczne prawdy, edukacja zdrowotna. Też tutaj na naszym kursie macie wiele bardzo ważnych informacji przekazywanych. Tak dodam tylko dla waszej wiedzy, że kochani, takich wykładów nie mają nawet studenci medycyny, jak wy tutaj macie. Na studiach wielu z tych tematów, nawet lekarze, którzy cieszą się jakimiś sukcesami, po prostu nie mogą o wielu rzeczach mówić, tak? Także my się cieszymy, że my możemy tutaj zapraszać ludzi, którzy mają poglądy katolickie, moralne i mogą mówić o wielu rzeczach. I zresztą ci lekarze też bardzo się cieszą, że mają takie pole do tego, że mogą się swobodnie wypowiadać. Na Akademii Medycznej, na GUMEDzie o wielu rzeczach po prostu nie wolno mówić. Edukacja zdrowotna, ekologiczna, działalność charytatywna. I kochani, cały ten wachlarz naszej działalności ma jeden wspólny mianownik. To jest walka o życie. I zobaczmy, jakbyśmy sobie tak przeanalizowali każdy z tych punktów i zadali pytanie, po co my na przykład prowadzimy, staramy się przygotowywać jak najlepiej do małżeństwa, po co my te kursy dla narzeczonych prowadzimy? No właśnie po to, żeby chcieli mieć dzieci, żeby ich małżeństwa były szczęśliwe. Jak będą ich małżeństwa szczęśliwe, ich dzieci będą szczęśliwe. Rozwijamy życie, walczymy o życie godne, piękne. I tak dalej, każdy z tych punktów, nawet działalność charytatywna. Tak zobaczmy teraz, wojna w Syrii, przepięknie nasz polski kościół i państwo włączyło się w pomoc. Co to my robimy? No po prostu ratujemy życie. Porady wychowawcze, prawne, czy mają coś wspólnego z walką o życie? Oczywiście, że mają. Oczywiście, to zobaczcie, to jest udowodnione, jeżeli prawo w danym państwie, prawa są tak ustanawiane, na przykład weźmy prawo do aborcji. Jeżeli jest aborcja w danym państwie dopuszczalna, to tej aborcji wskaźnik ilości aborcji jest znacznie wyższy niż w krajach, gdzie ona jest prawem zakazana. Także nawet działalność polityczna i też wiele z naszych ludzi wchodzi w politykę. Niektórzy mówią, że to nie jest dla nich. Oczywiście wszystko jest dla nas. Jak my nie będziemy tam działać, jak my nie będziemy się angażować, kochani, to zrobi to ktoś inny. No i mieliśmy oczywiście, mamy do tej pory przykłady tego, że bardzo często stajemy się ofiarą takich, a nie innych ustaw, takich, a nie innych przepisów. Jesteśmy ofiarami, no, często po prostu na własne życzenie. Przejdziemy teraz do tego, co jest wszechobecne, kochani, na świecie. Najpierw chciałabym wam zwrócić uwagę, że w XVIII wieku tak zwany Tomasz Malthus, on stworzył taką teorię dotyczącą przeludnienia świata. Ta teoria właśnie mówiła, że jeżeli my nie zatrzymamy ilości urodzeń, tak, to się stanie dla nas gorsze niż gdyby wybuchła bomba atomowa. Oczywiście i on to uzasadniał. I wyobraźcie sobie, że mimo tego, że od tamtego czasu minęło już tyle lat, to do tej pory jego teoria jest przywoływana na wielu konferencjach naukowych, gdzie różne elity próbują ograniczać liczbę ludności na świecie w przeróżny sposób. Oczywiście są racjonalne i wiele różnych badań, zaraz o nich pokażę, na temat tego, że no ta teoria w ogóle się nie sprawdza, także to w ogóle nie jest prawda, że to jest jedno wielkie oszustwo, jedno wielkie kłamstwo. Natomiast musimy mieć świadomość, że niestety to jest cały czas. Zresztą mieliśmy tutaj wykład dotyczący eugeniki, przepiękny film oglądaliśmy, który też tutaj ten mity obala, ale to jest, kochani, cały czas walka o życie, którą my tutaj w duszpasterstwie rodzin też podejmujemy. I oczywiście tutaj może właśnie te badania, już wielu z was o nich słyszało, ale tylko tak dodam, że właśnie pan William McGurn wyliczył, że liczba mieszkańców świata, to były badania, o ile dobrze pamiętam, z 90 któregoś roku 5,5 miliarda ludzi na świecie, dzisiaj mamy około 7 miliardów. Gdyby ich zgromadzić w czteroosobowe rodziny, każdemu z nich dać dom z działką 500 metrów kwadratowych, to wszystkie te domostwa zajęłyby powierzchnię Teksasu. Powierzchnię Teksasu, tutaj zaznaczyłam, to są Stany Zjednoczone, tutaj jest zaznaczona powierzchnia Teksasu, zobaczmy, niewidoczna, Teksas niewidoczny praktycznie na mapie całego świata. Czy to będzie 7 miliardów, czy to będzie 170 miliardów, kochani, miejsca dla ludzi jest bardzo dużo. Natomiast no, oczywiście musimy mieć świadomość z tym, że zaraz pojawią się oponenci mówiący nam o tym, że no tak, ale przecież taki głód na świecie, tak, no jak wyżywić dzieci z Afryki, na przykład z Rwandy, tak, po tej wielkiej wojnie, masakrze, no kto im pomoże. No ale na takim największym państwem, w którym, o którym się mówi jako państwie przeludnionym, Chiny, dokładnie Hongkong, po II wojnie światowej nastąpił ogromny napływ ludności do Hongkongu, miliony uciekinierów, no i sądzono powszechnie, że bardzo szybko ci ludzie po prostu tam poumierają z głodu. No i oczywiście, o dziwo, zobaczmy, sytuacja całkowicie diametralnie się zmieniła. Okazało się, że mimo tego, iż w tak krótkim czasie napłynęło tam tak ogromna liczba osób, no to Hongkong jest dzisiaj jednym z najlepiej rozwiniętych miast na świecie i najbogatszych. Oczywiście Chiny mimo tego nadal prowadzą politykę taką, a nie inną. Wiemy, że tam ogranicza się liczbę potomstwa i to w sposób brutalny. Nie pamiętam, ostatnie doniesienia, zdaje się, były takie, że no oczywiście w mediach przedstawiono jako wielki sukces i wielka hojność władcy Chin, że pozwolił im posiadać drugie dziecko. Także są takie, no zobaczmy dalej. Zobaczmy tutaj na wskaźniki. Ilość urodzeń w 2000 roku w Chinach 16 dzieci na 1000 osób. Natomiast już w 2012 roku, zobaczmy, tylko 2 lata i liczba dzieci znacznie, wskaźniki znacznie maleją. Już nie 16, a 12 dzieci przez 2 lata na 1000 osób. To zobaczmy, to wypada po jedno dziecko, tak? 1,2, 1,6 na w rodzinie. Korea Północna i Korea Południowa. Kochani, Korea Północna to jest państwo, gdzie są wspaniałe bogactwa naturalne. Jest bardzo bogate państwo, jeżeli chodzi o zasoby, które ma. Natomiast no, skrajność, jeśli chodzi o poziom życia ludzi. W Korei Północnej, no Korea wymiera, słuchajcie, z głodu. Natomiast Korea Południowa rozwija się przepięknie. Natomiast no wiemy, kiedyś próbowałam wejść na mapę satelitarną i tam właśnie zbliżyć się gdzieś do tej Korei Północnej, no nic tam nie widać. Zresztą doniesienia, jakie się pojawiają gdzieś tam można zdobyć, no są zatrważające. Tam istnieją cały czas obozy pracy za jakiekolwiek najmniejsze przewinienie. Ludzie są zsyłani do tych obozów, dzieci pozostawiane same sobie. Kiedy z Korei Północnej, był taki film kiedyś pokazany, wysyłają paczki balonami, słuchajcie, takie małe balony tworzą, kiedy wiatry wieją właśnie z odpowiedniej strony, oni te balony wypuszczają, tam mają paczki, słuchajcie, wysyłają to w reklamówkach, bo te reklamówki, słuchajcie, są potem wykorzystywane przez mieszkańców Korei Północnej do tego, żeby stanowiły one ochronę przed wiatrem w ich domach i wykorzystują te reklamówki jako szyby. Także wyobraźmy sobie, w jakich warunkach większość ludzi w Korei Północnej żyje. Natomiast Korea Południowa to kraj bardzo ubogi w jakiekolwiek zasoby naturalne. Natomiast no, kapitał ludzki robi swoje. Natomiast zobaczmy na wskaźnik urodzeń. 2009 rok. Korea Południowa ma najniższy na świecie wskaźnik urodzeń, drugi rok z rzędu. To oświadczenie z 2009 roku. W Korei Północnej wskaźnik urodzeń był również w głębokim spadku, ale tutaj musimy mieć na uwadze, że tam przeprowadzenie jakichkolwiek badań no, jest bardzo utrudnione. Także zobaczmy, znowu spadek. Było 20 urodzeń na 1000 osób w 2000 roku. Spadek do 14 w 2012. no, zbliżmy się tutaj do naszych granic, nasz wschodni sąsiad. Oczywiście kraje, które mają najlepsze gleby, bogactwa naturalne, ropę naftową, gaz, powinny być potęgą, ludzie tam powinni żyć w luksusach, a jest zupełnie odwrotnie. Jest to zupełnie odwrotnie. Z jakiego powodu? No, chaos ideowy, manipulacja ogromna, tak? Wskaźniki, Rosja 2012 rok, liczba urodzeń była najniższa w tym roku, poziom 10 na 1000 osób, czyli niższa niż poziom śmiertelności, bo śmiertelność wynosiła 16 osób na 1000. Natomiast spójrzmy na kraje Europy Zachodniej, jak to wygląda. Europa Zachodnia, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Włochy, Dania. W 2011 roku urodziło się 4400 dzieci, mniej niż w 2010. Prognozy na 2012 są podobne. No i w Kanadzie to też tutaj takie kraje, które no, uważa się za dobrze rozwinięte. Wskaźnik urodzeń spadł. W 2002 roku była to najniższa wielkość, 10,5. Nowe cyfry wskazały, że spadł jeszcze niżej, 10,28. Australia, gdzie też ludzie żyją w dobrobycie, można powiedzieć, tak, zobaczmy, że też te wskaźniki są tak niskie, że rządy tam podejmują specjalne dodatkowe zmiany mające na celu zwiększenie populacji, liczby ludności. Także zobaczmy, z jednej strony moglibyśmy mówić, że ta niechęć do posiadania dzieci, przyczyna może być taka, że im człowiek ma lepiej, tym tych dzieci rodzi się mniej. Im człowiekowi jest lepiej, im ma więcej pieniędzy. Ale to jest tylko jeden z argumentów, bo nie do końca jest on prawdziwy. Ale ostatnio również, kiedy spotkałam się z jedną parą narzeczonych, no i żeśmy, prawda, już ostatnie spotkanie widziałam, że chłopak no w ogóle się nie udziela, tak, ma tam gdzieś to wszystko. No mówię, no muszę go zagadać w końcu coś, żeby powiedział, nie? Co się pytam, no to ile państwo planujecie dzieci, nie? A dziewczyna tam od razu mówiła, jedno, nie? A chłopak, nie? To ja nie mam potrzeby posiadania dzieci. No oczywiście zatkało mnie. No nie, w ogóle nie mam takiej potrzeby, nie? Nie czuję takiej potrzeby. No to oczywiście od razu czerwona lampka, tak? No bo od razu mi się pojawia, w głowie się włącza, mówię, kurczę, czy ten ich ślub w ogóle będzie zawarty ważnie. Tak, no to tutaj też wiemy, że oni mają jeszcze przed sobą podpisanie ankiety, spisanie ankiety, gdzie tam te pytania są o właśnie tą możność, chęć posiadania dzieci. To są ważne pytania, na które on będzie musiał odpowiedzieć. Natomiast no zobaczmy, tak? No, oczywiście tam próbowałam delikatnie pociągnąć temat. No i dziewczyna mówi, no, że teraz nasze wymagania też rosną, tak, że no, oni by chcieli pożyć sobie troszkę w luksusie, tak? No a dzieci niby mają im w tym przeszkadzać. No i pewnie ta mentalność, kochani, tak jest i musimy się z nią zmierzyć. No i musimy sobie zadać właśnie to pytanie, tak? Co z nami jest nie tak? Co z nami jest nie tak? I zobaczmy teraz takie porównanie. Na przykład hinduska, żyjąca bardzo skromnie, mająca tylko na podstawowe potrzeby jakieś środki, nie mówiąc o pieniądzach, jakieś środki, uznaje, że stać ją tylko na kilkorgo dzieci, na kilkoro dzieci. Natomiast kobieta zachodu, której nie stać na dodatkowe zajęcia dla dzieci, na dodatkowe jakieś wizyty u lekarza, twierdzi, że stać ją tylko na jedno dziecko. A Jan Paweł II mówi wyraźnie, że odkładamy poczęcie tylko z uzasadnionych przyczyn, nieodwrotnie. Nie to, że my chcemy mieć dziecko, bo uzasadniamy to, bo najwyższy czas, bo już wiek, tak? trzydziestka, już powinno się urodzić jedno dziecko. Nie, to nie w ten sposób. Odkładamy poczęcie dziecka tylko dlatego, że mamy uzasadnione przyczyny. Kolejne dziecko też. No, ile tych dzieci będzie? No właśnie, pytanie. Niektórzy, którzy mnie znają, powiedzą, że się wymądrza, tak? Tak, ja mam dwójkę adoptowanych dzieci. Także nigdy nie rodziłam. Ale w momencie, kiedy na studiach doktoranckich no tam poproszona byłam o podzielenie się swoim doświadczeniem, więc opowiedziałam o tym, no wtedy miałam tylko Karolka, pierwsze nasze dziecko, i jeden ksiądz wstaje i mówi do mnie, a tam słuchajcie, na naszej sali sami kapłani, proboszczowie, brak księża, profesorowie, i on mówi: nie dopuściłbym do pracy w poradnictwie kobiety z jednym dzieckiem. No, oczywiście nie budził takiego mojego zaufania, sympatii ten kapłan, więc tam od razu sprostowałam, żeby tak mu poszło trochę w pięty. Mówię, mam jedno adoptowane dziecko. No to później, słuchajcie, chodził za mną, tak, i mi tutaj podsuwał ulotki na protechnologii. No, takie fajne doświadczenia w ogóle, kochani, studia teologiczne to w ogóle najpiękniejsze studia, jakie może człowiek chyba w życiu odbyć. Zachęcam wszystkich gorąco. Wspaniałe doświadczenia. Natomiast wracając do tematu, no zobaczmy, co z nami, no i właśnie jeszcze chwilkę. I wtedy sobie pomyślałam, mówię tak, ja cię kręcę, jak ja bym mogła rodzić dzieci, to ja bym rodziła, bym odrzuciła te studia i rodziłabym chyba jedno dziecko za drugim. No, też mnie dotknęło to, co powiedział. Naprawdę mnie to dotknęło, bo musiałam mu przyznać rację. Oczywiście ja mu przyznaję rację. Tak? Co to za rodzina z jednym dzieckiem, kochani? Jakie wspaniałe są rodziny wielodzietne. Sama ostatnio jedną taką odwiedziłam. Słuchajcie, jaka świetna atmosfera w tym domu, no po prostu coś pięknego. Dzieci zajmują się jedne drugim i to jest, słuchajcie, najwspanialsze. Nam się wydaje tak, ja cię kręcę, no jak ja zdołam wychować, tak, 6 dzieci, 7 dzieci. Niemożliwe, tak? Ale słuchajcie, jak się ma jedno dziecko za drugim, to po pierwsze od razu mamy tych małych, tak, które mają starsze rodzeństwo, no i ci mali co? No muszą od razu zacząć walczyć, nie? O swoje, o to, żeby dostać zabawkę, którą bawi się starszy, bo jemu też się podoba. Może nawet jak to jedzenie mamy gdzieś wyliczane, tak, no bo w końcu ile można tej zupy ugotować, czy ile tych kanapek zrobić, no to też muszą zdążyć, żeby złapać swoje. Zobaczcie, już mamy małych wojowników, nie? Już mamy małych wojowników, którzy potrafią walczyć. Starsi z kolei, zobaczcie, nauczą się odpowiedzialności, czy chcą, czy nie chcą. No, mając jedynaka, to my musimy mówić, tak, słuchaj, musisz zrobić tak, bo tak jest dobrze, odpowiedzialnie i w ogóle. Natomiast no ten starszy, zobaczmy, jak ma małego brzdąca brata, tak, no i widzi, że ten się zbliża do schodów, no to nie stanie i nie będzie czekał, tak, co się wydarzy, no tylko no siłą rzeczy, no chce czy nie chce, czy go denerwuje, czy go nie denerwuje, no to go weźmie i odstawi, tak, uczy się tego sam. I to jest najwspanialsze w rodzinach wielodzietnych, kochani. To jest piękne. Ja wiem, że to jest wyczerpujące i angażujące, bo często kobiety no, muszą mieć ten oddech, muszą gdzieś tego oddechu złapać, ale gdybyśmy właśnie tak potrafili spojrzeć na to, jakie to jest wspaniałe, no to w ogóle byśmy pewnie zmienili pojęcie na temat naszej rodziny, na temat tego, ile my chcemy mieć dzieci w naszej rodzinie. Natomiast no i to też jest, kochani, konieczne do tego, żebyśmy umieli dobrze prowadzić tych naszych narzeczonych. Bo jeżeli my nie będziemy mieć tej mentalności właśnie pro-life, czyli za życiem, czyli że będzie nas cieszyło każde życie, to nie będziemy umieli w ogóle na ten temat mówić. Ja też, kochani, wolę, powiem wam szczerze, że wolę rozmawiać z kobietami, które w ogóle nic nie wiedzą na temat naturalnych metod planowania rodziny, ale kiedy nie mają żadnego wykształcenia w tej kwestii, mają wiele dzieci, kiedy się pojawia kolejna informacja o tym, że jestem w ciąży, o Jana, znowu, tak, ci powie, nie? No ale w ogóle nie ma tej myśli, że mogłaby usunąć ciążę, że mogłaby zabić swoje dziecko. Pojawia się, jest, tak, no dobra, no widocznie Pan Bóg tak chciał i dobra, i wychowuje. Słuchajcie, no to jest przepiękne. Ja nawet takiej kobiety, ja wiem, czy ją specjalnie szkolić, ona jest pro-life, ona kocha te swoje dzieci i ma ich dużo. Nie, słuchajcie, to nic na siłę nie robić, nie chcę, to nie, ale i niekoniecznie wciskać każdemu NPR. Niekoniecznie, to nie jest tak, że to każdy musi to umieć. Prawda, czasami proste dziewczyny, kobiety mają dużo więcej mądrości, jakiegoś światła w sercu, w duszy, niż te super wykształcone. Teraz na przykład pracuję w środowisku nauczycielskim, kiedy pracowałam w jednej szkole wiejskiej. Oczywiście są tu jacyś nauczyciele. No dobra, bo trochę nagadam na nich. To jest takie specyficzne środowisko. Tam każda kobieta, słuchajcie, musi być lepsza od swojej koleżanki, tak? Wiąże się to z tym, że tam, prawda, ciuchy, paznokcie i inne rzeczy w pokoju nauczycielskim, tak? Kiedyś, jak sobie gadałyśmy z koleżanką i powiedziałam jej, słuchaj, no ja to mam taki system, że wiesz, dwa razy do pracy w tych samych ciuchach mogę przyjść. No co ty? Ale słuchajcie, największy szok przeżyłam w momencie, kiedy moje pierwsze tygodnie pracy w jednej ze szkół wiejskich, no a w szkoły wiejskie to już w ogóle inna historia, tam to już w ogóle nie ma się co równać, prawda, tam już wszystkie kobitki tak wystawione jakby do pracy przychodziły codziennie na jakieś występy. No i wiedziały, że ja nowa nauczycielka, katechetka, słuchajcie, trzy dziewczyny. Ja przy jednym stole, duży taki stół, ja na jednym rogu, druga na drugim, trzecia w trzecim rogu. Rozpiętość taka, że hej. No i słuchajcie, weszło na temat lekarzy ginekologów i wizyt u ginekologa. I tego, że jak to było ostatnio, jak wymieniały sobie spirale. Ja cię kręcę, usłyszałem temat spirale. To mi od razu, wiecie, wszystko się zagotowało w środku i pierwsza rzeczą po prostu, jaką chciałam zrobić, to im powiedzieć, głupie baby, tak? Głupie baby. I słuchajcie, to mi tak utknęło w głowie, że ja nie byłam w stanie się w ogóle włączyć do tej ich dyskusji, bo one cały czas, i to bardzo głośno, ze sobą z ogromnym zaangażowaniem dyskutowały. Tak, natomiast no, wiedziałam po tych ich całej wymianie i zmuszona byłam wtedy po prostu siedzieć, bo wiedziałam, że jeżeli wyjdę, to od razu jestem przegrana, tak? Bo one się będą śmiały, prawda, że tutaj katechetka nie była w stanie znieść tego, czym one się wymieniają, ale naprawdę nie byłam w stanie włączyć się w ich dyskusję, bo pierwszą rzeczą, którą bym zrobiła, to bym po prostu je skrytykowała i to pewnie bardzo ostro. Więc przetrawiłam całą tą ich dyskusję, rozmowę. No i później taka świadomość niespełnionego obowiązku, tak, nie upomniałam ich. No i człowiek wychodzi, prawda, z takim kacem moralnym. Natomiast jest jedno wielkie narzędzie, które mamy, jak nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Ja wtedy nie byłam w stanie, bo jedyna myśl, jaka mi chodziła po głowie, to tylko co za głupie baby, co za głupie baby. Natomiast no, najważniejsze, słuchajcie, modlitwa. Modlitwa za nich i myślę, że w tym momencie najlepszą rzeczą, którą mogłam zrobić, to właśnie za nie się modlić. Pan Bóg wie już, jak dotrzeć do ich serc i jak to wszystko poprzemieniać. No i tak to jest. No i teraz przejdziemy jeszcze, chciałam Wam pokazać Polskę, jak to w Polsce wygląda, bo niektórym z nas może się wydaje, tak, no teraz 500+ mamy. Co prawda badania nie są aktualne, bo to są badania z 2014 roku, no ale 500+ też mamy od niedawna, także jeszcze tych aktualnych badań takich solidnych na większą skalę nie ma. No i też wiemy, że żeby te 500+ przyniosło efekt, to też nie wystarczy rok, nie wystarczy dwa, tylko to musi być znacznie dłuższy okres czasu. Natomiast już wiemy, że przynosi on bardzo pozytywne skutki, jeżeli chodzi o decyzję, ale też jest ogromne, szerokie grono małżeństw, które nadal nie chcą mieć dzieci. Nie chcą mieć kolejnego dziecka. No i zobaczmy. To są badania z 2014 roku. Współczynnik dzietności jest tutaj wyliczany w sposób następujący. Ta liczba pokazuje nam liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym od 19 do 49 lat. No i mamy, zobaczcie, tutaj mamy 1, 2, 3, 4, pierwsze miejsce, 6 dzieci, prawie 7 w Nigerii, Uganda. Tylko też trzeba mieć na uwadze, że tutaj mówimy o wskaźniku dzietności, natomiast też musimy mieć na uwadze, że w krajach afrykańskich średnia długość życia człowieka to nie jest 80, 76, 80 lat, tak jak w Europie, tylko 53, 54 lata. Mało tego, gdybyśmy chcieli zrobić to wszystko tak, jak należy, trzeba by jeszcze prócz wskaźnika śmiertelności dodać wskaźnik zachorowań. Bo w Afryce ta umieralność wypada z różnych przyczyn, ale na pewno nie z chorób cywilizacyjnych, tak jak u nas. A u nas w krajach dobrze rozwiniętych niestety wskaźnik zachorowalności na nowotwory, choroby immunologiczne i wiele, wiele innych chorób znacznie, znacznie wzrósł i wzrasta cały czas. Te wskaźniki są zatrważające. Także mamy tutaj miejsce 25, 50, 75. Tutaj, kochani, nigdzie nie ma Polski. Zobaczymy na kolejnym slajdzie. 76 miejsce, 100 miejsce. Tu już mamy podwójkę dzieci w tych państwach. Tu już schodzimy do jedynki. Jedno dziecko 1,9, 1,8 na kobietę w wieku rozrodczym. 150 miejsce kończymy. Tu też nie ma Polski. Idziemy dalej. To już ostatni slajd. Zobaczmy. Polska dopiero 212 miejsce na świecie ze wskaźnikiem w 2014 roku jedno dziecko, 0,33. Prawie, że na samym końcu. Te 500+ to ostatni dzwonek, można powiedzieć, na ratowanie, a niektórzy jeszcze powiedzą, że to za mało i pewnie mają rację. Singapur, Makau, Tajwan, Korea Południowa mają niższe, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Także zobaczmy, w jak krytycznej sytuacji jest Polska. No i teraz co zrobić, żeby to wszystko zmienić? Bo pamiętajmy, że podstawą jest, przede wszystkim musi być ta walka o życie. Jak nie ma tej walki o życie, to wszelkie inne działania dotyczące naszego duszpasterstwa rodzin w ogóle nie mają sensu. Jeżeli my nie będziemy mieć tej mentalności za życiem, to musi być podstawa. Czyli ja, myśląc o swojej rodzinie, zaczynając od siebie, muszę sobie postawić pytanie właśnie o to, jak ja myślę o dzieciach, które Pan Bóg przeznaczył dla mnie, pod moją opiekę. Tych, które już mam i tych, które jeszcze mają się począć. Co jest potrzebne do tego, aby właśnie tą naszą rodzinę wspierać? Bo myśmy tutaj mówili właśnie o naszych polach działalności, ale oczywiście to jest za mało i w tym, kochani, właśnie pomagają nam jak nikt inny nasz Kościół katolicki, nasi kapłani. I powiem Wam, że na przestrzeni wielu lat studiów, które odbyłam i wiele literatury, której przeczytałam, zdobyłam, o której się dowiedziałam, to nie ma takiej organizacji na świecie, Nie ma drugiej takiej organizacji na świecie jak Kościół katolicki, która wydałaby tyle różnych publikacji na temat rodziny. Nie ma. Nie ma. Możemy tutaj mówić, no jedyną jakąś taką dużą organizacją, która mi przychodzi na myśl, to może organizacja WHO, tak? Światowa Organizacja Zdrowia, która jeśli chodzi o jakość publikacji, to jest na bardzo marnym poziomie, ale niektóre wyniki badań ich są jak najbardziej wskazane do wykorzystania. Zresztą WHO popiera również stosowanie naturalnych metod planowania rodziny, na to często się powołujemy, ale też musimy mieć świadomość, że ta organizacja przyczynia się do aborcji, ładuje pieniądze w rozpowszechnianie antykoncepcji, także ma na swoim koncie wiele, wiele działań, które są rażące i które działają przeciwko życiu. Także miejmy to na względzie. Ostatnie zarzuty, jakie im się wysuwa, to właśnie rozsyłanie różnych przymusowych szczepień po krajach, wysyłanie, które mają szkodliwe działanie. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Kochani, to co dotyczy rodziny, co jest nam potrzebne, żeby wspierać? Oczywiście no, przede wszystkim mieszkanie, zatrudnienie odpowiednie, które uwzględnia potrzeby rodziny. Tak, to nie może być praca niewolnicza, odpowiedni system podatkowy, ustanowione prawo rodzinne, programy wychowawcze oparte na prawdziwej antropologii filozoficznej i na niezmiennych wartościach moralnych i religijnych. To jest 5 punktów i to jest, kochani, też nie tam wymyślone gdzieś, tylko też stworzone, napisane i wykorzystywane przez kapłanów, przez Kościół katolicki. I tak naprawdę, jeżeli chcecie cokolwiek szukać na temat w tej tematyce, to znajdziecie to właśnie w publikacjach Kościoła katolickiego. I oczywiście no tutaj takim największym prekursorem tej nauki to jest właśnie papież rodziny, czyli nasz kochany Jan Paweł II. To on tutaj z takim ogromnym naciskiem, z takim ogromnym zapałem i no, z niewiarygodnym naciskiem rozwijał tą myśl dotyczącą rodziny. I to, co on napisał, i encykliki, i listy do rodzin, to w ogóle no, to fenomenalne. Zobaczmy, no, pisze encykliki, no, to tak sobie myśli, tak, no dobra, no encyklika, wielu ludzi nawet nie wie, co to jest. No to jak tutaj dotrzeć do tych rodzin? Napiszę do nich list, tak? No i mamy list do rodzin, list do młodzieży. No po prostu to, co on wyprawiał, kochanie, jak się cały jego dorobek tak przeanalizuje, to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego. No i oczywiście dzięki niemu i za jego przykładem poszło wielu kapłanów, właśnie skupiając się na rodzinie. Bo zobaczmy, te podstawowe elementy, które dotyczą rodziny, no to muszą być wykonane przez polityków. Mieszkanie muszą nam zapewnić młodym ludziom. Muszą być ułatwiony dostęp do mieszkania. Nie może być tak, że na starcie młode małżeństwo musi się zadłużyć na kilkaset tysięcy złotych, żeby sobie kupić mieszkanie. Praca musi być. To są takie podstawowe elementy w każdym społeczeństwie. I to musi być wykonane przez polityków. I my mamy brać w tym udział. Mało tego, nawet Jan Paweł II stworzył razem z Radą Rodziny taki dokument, Kartę Praw Rodziny. I ten dokument był właśnie tworzony z myślą, aby przygotować, był tworzony w ten sposób, żeby był do wykorzystania nie tylko przez katolików, nie tylko przez państwa, gdzie wyznawane są religie chrześcijańskie, tylko że ma być uniwersalny dla każdego. I rzeczywiście udało im się stworzyć taki dokument. Jest to wspaniały dokument, zapomniany przez wielu. I on naprawdę jest doskonałą bazą do tego, żeby każdy polityk, który chce pomóc rodzinie, który zaczyna pracę w tej gałęzi, mógł sobie wziąć, przeczytać i na tej bazie stworzyć ustawę taką, a nie inną. Wspaniałe rzeczy, kochani, także to włączenie się troski Kościoła w budowanie rodziny jest naprawdę ogromne. My może tego nie widzimy, bo bardzo często narzekamy na współpracę z księżmi. No i teraz, jak ksiądz proboszcz będzie tego słuchał, dobrze, że go nie ma, to nie wiem, czy by mu się to spodobało, to co będę mówić. Bardzo często narzekamy właśnie na współpracę z kapłanami i tak dalej. Natomiast naprawdę ja skupię się, bo to tylko znam, tak? No, troszeczkę ten człowiek też wie ze świata, ale to, co dali nam nasi kapłani polscy, na czele oczywiście z Janem Pawłem II, jeżeli chodzi o pomoc rodzinie, to nikt nie zrobił więcej dla nas w tej kwestii. Dali nam wszystko. Mamy gotowce. Jeżeli ktoś wchodzi w politykę, ma gotowce, dokumenty Jana Pawła II. To są gotowce. Oczywiście będą one podważane przez wielu. Ostatnio angażowałam się w sprawy związane z LGBT, walką przeciwko ich działalności i tam, kiedy chcieliśmy właśnie podać argumenty z karty praw rodziny, z dokumentu, który właśnie został stworzony po to, aby mógł być wykorzystywany przez wszystkie środowiska, nawet osoby niewierzące. No to oczywiście te nasze argumenty zostały od razu odrzucone, tylko z tego względu, że zostały napisane przez Stolicę Apostolską, tak? Przez środowisko. W ogóle nie zaglądali, co jest w środku, o czym jest mowa, tak? Tylko od razu odrzucone, bo napisane przez taką, a nie inną osobę. No i oczywiście z tym będziemy musieli się zmierzyć, umieć odpierać te argumenty, ale mamy naprawdę gotowce. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o to nasze spojrzenie na współpracę z kapłanami. I tutaj, kochani, Jan Paweł II, ponieważ no, najpierw jako biskup, potem jako papież, no, przyjmował różne donosy, tak, na swoich współpracowników, na innych kapłanów. I słuchajcie, on w jego biografii to można wyczytać. On sobie wypracował taką skalę do oceniania każdego kapłana, tak? Jeżeli dochodził do niego jakiś donos, to miał tylko trzy pytania. Pierwsze, czy odprawia codziennie mszę świętą? Drugie, czy odmawia brewiarz codziennie? I trzecie, czy modli się na różańcu? Jeżeli na wszystkie z tych trzech odpowiedzi uzyskał odpowiedź pozytywną, mówił, będą z niego ludzie. Tak? To był dla niego, słuchajcie, wskaźnik dotyczący tego, czy mamy do czynienia z dobrym kapłanem, czy nie. No oczywiście też tutaj pomijając rzeczy, zarzuty dotyczące danych kapłanów. I kochani, tak naprawdę rzeczywiście od tych naszych kapłanów wymagajmy właśnie tych trzech rzeczy. Odprawiania Eucharystii, modlitwy. Co więcej nam dają, słuchajcie, można by naprawdę reasumując, wczytując się w to, co już zostało stworzone, opublikowane, tak naprawdę mamy wszystko. My jako ludzie duszpasterstwa rodzin mamy wszystko, żeby działać skutecznie i dobrze. Wystarczy znaleźć odpowiednią publikację, poczytać i nic innego, tylko działać. Księdza prosić o modlitwę. Jak będzie chciał się zaangażować, jak zobaczy, że to fajne dzieło, rzeczywiście my podchodzimy do tego poważnie, to się przyłączy. Natomiast jego głównym zadaniem jest właśnie Eucharystia, modlitwa. Oczywiście zawsze możemy prosić o to, żeby modlili się za nas, żeby wspierali nas swoją modlitwą w naszych działaniach. I żeby to nas nie hamowało, tak? Że ja chcę coś działać, a ksiądz coś tam krzywo patrzy, albo coś nie pozwala, albo coś. To nie o to chodzi. My mamy już wszystko, tylko musimy działać, tak? Jak ktoś nam będzie przeszkadzał, modlić się i iść dalej, szukać dalej. Także taką właśnie skalę dotyczącą tego, czy kapłan jest dobry, czy nie jest dobry, miał Jan Paweł II i myślę, że powinniśmy tutaj brać z niego przykład. No a główną właśnie podstawą tego naszej działalności, tak, bo tak sobie myślałam, co tutaj dać na podsumowanie. I myślę, że jeżeli nam się uda sprawić, że małżonkowie, że nasi narzeczeni będą chcieli mieć dzieci, to jest właśnie to, o co chodzi. Żeby chcieli mieć dzieci. Ale żeby oni chcieli mieć dzieci, to oni muszą widzieć, że ja też chcę mieć dziecko. Tak? Że też chcę rodzić dzieci. Oczywiście dla niektórych tak, jak od razu wyskoczymy, a ja mam 6, 9 dzieci, tak? No to od razu sobie narzeczeni pomyślą, no dobra, dobra, to co ty tutaj mi będziesz o NPR-ze mówić, tak? No właśnie, tylko czasem jest tak, że nawet gdyby nie te NPR, to pewnie nawet niektórzy nie wiedzieliby, jak zajść w ciążę. Bo teraz mamy oczywiście tą ogromną skalę narzeczonych. Zresztą już zobaczycie, jak będziecie pracować, przygotowywać narzeczonych. Jak wielu już jest obarczonych problemami z płodnością. Bardzo wielu. Ja nie wiem, czy to mój taki ewenement jako osoby, która też się boryka z tym problemem, że do mnie no, na palcach jednej ręki ja przyjęłam tych narzeczonych naprawdę ogromną ilość, no to naprawdę niewielu z nich mogłam powiedzieć, że są całkowicie zdrowi, że nie będą mieć problemów z poczęciem dziecka. Naprawdę wcale nie jest tak łatwo zajść w ciążę. I my musimy zrobić wszystko, żeby właśnie im pomóc, ale pomóc przede wszystkim w tym, żeby ludzie chcieli mieć dzieci, żeby cieszyli się nowym życiem. No i teraz tak właśnie pytałam Janusza i Tereskę przed wykładem, czy by się chcieli podzielić, ale w sumie nie uzyskałam odpowiedzi, ale już zauważyłam, że jest więcej zainteresowanych, żeby posłuchać tutaj ich doświadczeń, ponieważ poprowadzili właśnie pierwszy wykład dla narzeczonych na trudny temat, jeden z trudniejszych, na temat czystości przedmałżeńskiej. No i muszę się spytać jeszcze raz, czy chcą się tam podzielić swoim doświadczeniem, bo wiem, że więcej osób chciałoby ich posłuchać. No to fajnie. No to chodźcie tutaj do mikrofonu. Też Beatka Kubera razem też w tym kursie mówiła, ale nie ma jej dzisiaj. Bardzo emocjonalnie przeżyła swój pierwszy wykład. Też miałam nadzieję, że się podzieli, ale no niestety dzisiaj nie mogła przyjść. Ale jest Janusz i Teresa, także cieszę się, że się podzieli.
No co możemy wam powiedzieć? Dostaliśmy właśnie temat petardy na sam początek, więc nie było łatwo. To znaczy czystość aktu małżeńskiego. Co? Chcieliśmy to ująć i myślę, że to już nam wyszło w ten sposób, żeby najpierw powiedzieć o zamyśle Bożym, trochę o tym, że w ogóle akt małżeński, że seks jest dobrym, że był stworzony przez Pana Boga. Trochę powiedzieliśmy tak psychologicznie troszkę, nie? Można powiedzieć po prostu o różnicach między kobietą a mężczyzną i tak dalej. I widzieliśmy, że rzeczywiście wtedy słuchali, nie? Może nie wszyscy, niektórzy tam wiadomo mieli zupełnie ignorowali nas, tak? Nie chcieli słuchać, ale część osób rzeczywiście, zwłaszcza Tere, mówi, że tam niektórym kobietom się aż świeciło oczy, jak o tym słuchały. No potem przeszliśmy oczywiście do trudniejszego tematu, to znaczy wierności, czystości przedmałżeńskiej. Też trochę powiedzieliśmy właśnie o NPR-ze i jak to wygląda. No i wtedy widzieliśmy, że już się odbijamy trochę od ściany, nie? Może nie wiem, do kogoś to trafiało, ale tego nie było widać. Było na pewno słychać, że jakieś tam śmiechy, jakieś też bardzo przyjemne komentarze. No więc, no ja muszę powiedzieć, że było to dla mnie trudne doświadczenie pod tym względem, że właśnie poczułem, że się jednak ten świat teraz wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Może nie, ale po prostu tego doświadczyłem, nie? Że dużo osób jednak ma zupełnie inne wartości. Też to widzieliśmy potem, podpisując te ich karty, że tam połowa miała wpisany ten sam adres zamieszkania, więc już...
A połowa wcale nie miała wpisanego adresu.
Właśnie, jakby się ukrywali. No więc taki jeden dzień miałem takiego lekkiego doła, nie? Że właśnie my tutaj gadamy, próbujemy być, właśnie coś działać w tym temacie, a to już jednak troszeczkę jest późno. No ale też wiem, że po prostu jest to ważne, żeby to robić i też to było coś istotnego, co musieliśmy sobie jakoś przetrawić, że my po prostu robimy swoje, mówimy do tych ludzi, a kiedy Pan Bóg zdecyduje, żeby jakoś wykorzystać to w ich życiach, to w ich życiu, to to Jego sprawa, nie?
Też coś dołożyć?
No to tyle, dzięki.
Jakieś pytania macie?
A, no właśnie. Około 50 osób tam myślę, że było. Tam podobno na Ujeścisku w Ojcu Pio tam podobno dość sporo zawsze jest, nie?
No jak myśmy tam byli, to też było. W sensie jak myśmy mieli kult, to też było całkiem sporo.
Cztery spotkania tam są. 45 minut my mówiliśmy mniej więcej i potem 45 minut ksiądz i tak jest co tydzień, nie? Małżeństwo plus kapo. Nie, raczej tylko była jedna właśnie tam narzeczona, sama była, więc nie wiem, czy się tam przygotowuje, czy przychodziła się porzucać, ale no tam właśnie takie raczej czy komentarze, nie? Coś tam wtrącała. Staraliśmy się nie wchodzić w dyskusję, tylko jakoś tam jednym słowem, jednym zdaniem odpowiedzieć i iść dalej, żeby właśnie też w przepychanki nie wchodzić słowne, bo to tego typu było, nie? Że tam jakieś właśnie takie milutkie teksty. Chyba nie, bo przygotowaliśmy sobie całkiem nieźle prezentację.
Właśnie dużo czasu poświęciliśmy na przygotowanie prezentacji. Staraliśmy się, żeby była w miarę, żeby trafiała do naszych odbiorców, w sensie do młodych ludzi, chociaż ja tam byłam najmłodsza na sali chyba, także trochę się zdziwiliśmy też, że średnia wieku jest dość wysoka. I co? No i dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby to przygotować i też się wspieraliśmy różnymi autorytetami naszymi, słuchaliśmy, czytaliśmy, chociaż już dużo też wiedzieliśmy wcześniej, jak się sami przygotowywaliśmy do małżeństwa, to dużo słuchaliśmy i czytaliśmy, więc wykorzystaliśmy naszą wiedzę trochę. Myślę, że było dobrze. No właśnie trudne jest to, że mówiliśmy o tym, jak ta wspólna nasza seksualność małżeńska, ta więź, współżycie może być piękne i jest wymyślone jako piękne, więc wszyscy, znaczy no wszyscy, ja tu generalizuję, ale no widziałam na twarzach po prostu wielu pań i kilku panów naprawdę takie poruszenie, że to chyba jest coś, co, za czym oni jakoś tęsknią i czego szukają. No i tak wszystko fajnie, ale jak właśnie pod koniec powiedzieliśmy na temat czystości przedmałżeńskiej, to jakby straciliśmy zupełnie kontakt z nimi, w sensie już wszystko troszkę umarło, że tak powiem. I to było takie trudne, że ten kontrast, bo gdyby oni nas od początku nie słuchali po prostu, no to no, powiedzielibyśmy i tyle, nie? Ale właśnie to, że na początku było widać reakcję z ich strony i było widać, że jakoś to tam trafia, a potem jakby pokazaliśmy, że no jest taka sprawa, że to nie jest do końca takie proste, no bo jednak czystość przedmałżeńska jest dość wymagającym zagadnieniem i trzeba w to włożyć trochę własnej pracy i wysiłku i że właśnie wtedy ich straciliśmy. To było dla mnie bardzo trudne, żeby to jakoś tak przełknąć, nie? Ale daliśmy radę.
Jeszcze a propos zmiany, to może byśmy trochę postarali się wydłużyć, nie? Bo w sumie czasu nam troszkę zostało, więc jeżeli go mieliśmy, to może coś jeszcze by tam było warto dołożyć, nie? Wykorzystać ten czas po prostu. No
ja się
rozumiem.
Zgadzam.
Znaczy myślę, że o to chodzi, tak? Że w wielu, że rzeczywiście w wielu miejscach już, w wielu przypadkach już rzeczywiście można pomyśleć, że jest po ptakach, ale też takim ostatnią rzeczą, którą napisaliśmy, to jest, że nie zawsze udaje. No, było napisane na tym, na slajdzie i też właśnie podkreśliliśmy, że nie zawsze udaje się czystość zachować, ale zawsze warto o nią walczyć. Taki tekst. I no i właśnie, no tak też uważamy, nie? Że każdy czas, w ogóle każdy wysiłek poświęcony na to, przecież nawet ludzie, którzy starają się zachować czystość, ale nie wiem, im się nie uda, no to dzięki temu wysiłkowi też dużo zyskują, nie?
Ale...
Więc nawet na samym końcu jeszcze zaproponowaliśmy, tak rzuciłem do przemyślenia, nie? Że żeby właśnie spróbować zawalczyć jeszcze o ten czas, który im został do ślubu, bo dla niektórych to jest tam więcej, dla innych mniej, że nawet jeżeli by to oznaczało konieczność wyprowadzenia się znowuż za mieszkanie osobno, nie? Właśnie tak zostawiliśmy im do przemyślenia, że naprawdę uważamy, że każdy wysiłek podjęty będzie owocował w przyszłości, nie? I z tym ich zostawiliśmy.
No to jest pytanie.
No, no nigdy nie jest tak, że już koniec i wszystko stracone, nie? Trochę. Okej, okay, no to co? No, tam za dużo jej nie było, tylko się ksiądz Grzesiu przyszedł po nas, po prostu chwilę pogadaliśmy sobie z nim. On też nas trochę uspokoił, nie? Bo doświadczenie już ma. No.
A też on już był taki bardziej zniechęcony nawet trochę, w sensie tym, że no właśnie on mówi, a oni no tam słuchają, bo muszą i właściwie tyle, że nie wchodzą w żadne interakcje. On już nawet, nie wiem, nie próbuje chyba zadawać pytań za bardzo, bo wie, że i tak się odbije trochę od ściany i w ogóle. No ale też był taki w miarę pogodny z tym, także nie załamaliśmy się.
No trochę właśnie takie zdrowe podejście, że mam, wiem, co mam powiedzieć i tyle, i się nie przejmuję tym, co z tego wyjdzie, bo to już nie jest w naszych rękach, nie? Okay. To co, dzięki.
No i zobaczcie, że tak naprawdę, że z nami tak samo jest, nie? Że to jest troszeczkę taka hipokryzja, tak? Że tutaj my chcemy prosić Kościół o przyjęcie sakramentu małżeństwa, czyli coś, co jest darem dla nas, dla każdego człowieka, bo każdy sakrament jest niesamowitą łaską, ale z drugiej strony nie chcemy zerwać z grzechem, a to jest warunek konieczny. Nie? Jak przystępując do sakramentu, ja muszę zerwać z grzechem. No oczywiście dla jednych jest, może być to łatwiejsze, dla niektórych może być to trudniejsze, ale no, to trzeba zrobić. Ale też czasami mam żal do kapłanów, ale to też nasza rola, żeby o tym mówić, kiedy mówią tak, przyjdźcie na ostatni gwizdek do spowiedzi, tak, tuż przed małżeństwem, żebyście nie zdążyli przez te kilka godzin nagrzeszyć, tak. No to nie o to chodzi, nie. To rzeczywiście musi być to szczere. Ja chcę zerwać z grzechem, pragnę tego, warunki dobrej spowiedzi można przypomnieć i tak dalej. Asiu? Nie, słuchajcie, kerygmat musi wypływać z wszystkiego, co mówimy. No, tutaj na Uścisku w parafii no, mamy taką zasadę, tak, że jest jeden wykład mówiony przez osoby świeckie, drugi przez kapłanów. Natomiast, kochani, zobaczcie, że najwspanialszy kerygmat, czyli mówienie o istnieniu Pana Jezusa i Jego działalności w moim życiu, czyli dawanie świadectwa, że On jest, jest widoczny w moim świadectwie. Tak? No bo co za... Gdybym ja nie wierzyła w Pana Boga, tak no, w ogóle głupotą byłoby z mojej strony, że ja nie współżyję przed ślubem. A ja nie współżyję przed ślubem? Dlaczego? Nie? I tutaj dajemy świadectwo. No, także kochani, myślę, że właśnie ten kerygmat, on jest oczywiście konieczny. Jest konieczne. Tutaj też wiem, że no wspaniale te kursy alfa, one też jakoś rozbudzają w narzeczonych czy w ludziach właśnie to poczucie istnienia Pana Boga, zdobywania tej relacji osobistej z Panem Bogiem. Ale kochani, uwierzcie mi, że wasze świadectwo, świadectwo waszego życia potrafi zrobić więcej niż nie jeden wykład kerygmatyczny. Naprawdę. I dlatego tak ważna jest właśnie ta współpraca tutaj nas, ludzi wierzących w Boga, żebyśmy się razem scalali. No, sam jeden człowiek dużo nie zdziała, a w grupie naprawdę, nawet jak ktoś będzie mógł tylko przejść, zaparzyć kawkę gdzieś tam na jakichś rekolekcjach, no to już jest dużo, tak? Ktoś inny nie będzie się czuł na siłach, ale przyjdzie później posprzątać, pozamiatać, nie? To jest właśnie to, że właśnie jest nas tyle i gdzieś może w pewnym momencie nastąpi właśnie to przełamanie, tak ktoś do czegoś dojrzeje, ktoś kogoś zastąpi. No i to jest to piękno właśnie działalności wspólnej, że ja nie czuję się najlepszy w tym, żeby stanąć i gadać, tak? Bo często jest tak, że ktoś inne nawet panie, która z uśmiechem właśnie poda mi kawę, czy poczęstuje mnie czymś, zrobi dużo więcej niż mój dwugodzinny wykład, tak? Bo trafi do serca tego człowieka i drugi człowiek się przed nim otworzy i ona mu coś powie. No też tutaj Beatka też mi opowiadała swoje świadectwo ostatnie, szkoda, że jej nie ma. Też wiem, słuchajcie, no już od was, tak, bo niektórych już miałam właśnie tę radość poznać nieco bardziej. No i też wiem, że działacie już na wielu płaszczyznach, tak? No też wiem właśnie o tej konferencji dotyczącej FAS, która mam nadzieję się odbędzie. Już tam panie w ośrodku adopcyjnym czekają na maila. No także no, zobaczcie, no, wspaniałe rzeczy, czy organizacja marszy, pomoc w rekolekcjach, organizowanie tych rekolekcji, no to są takie działania, kochani, w które się angażujecie, które naprawdę tyle dobrego wnoszą. No i tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś gdzieś tam wysilał się ponad swoje możliwości, czy właśnie poprzez to zaangażowanie w działalność duszpasterstwa rodzin zaniedbywał siebie, czy swoją rodzinę, czy swoje dzieci. Tu nie o to chodzi. Każdy po prostu mamy czuć się, że jesteśmy razem, że możemy na siebie liczyć, że możemy sobie pomagać i próbować właśnie gdzieś zawsze się włączać. Tak? No i też oczywiście, czy to będzie to nasze włączenie, tak? Czy ktoś tutaj przyjdzie pomóc właśnie w parzeniu kawki, czy po sprzątaniu, czy w powiedzeniu wykładu. Słuchajcie, każda rzecz jest ważna, każda czynność jest ważna. To jak ona jest wykonana, w jaki sposób jesteśmy między ludźmi, możemy pogadać, pouśmiechać się, no cokolwiek, tak, ale jesteśmy razem, słuchajcie, i właśnie o to chodzi w duszpasterstwie rodzin, tak? Nikt nie będzie zmuszany do siły, tak, a skończyłeś studium, teraz musisz stanąć tutaj i powiedzieć wykład na taki i taki temat, nie? Ania mi tak każe, nie? Żeby się powiedzieć na ten temat, tak? A jak nie Ania, to ksiądz proboszcz, masz iść powiedzieć mój wykład, tak? To w ogóle nie mój temat. No, ale tak trzeba, tak? Tu nie o to chodzi, tu właśnie chodzi o to, żeby, słuchaj, możesz fajnie, nie możesz, dobra, okej, rozumiem, tak? Wiadomo, dużo dziewczyn, prawda, gdzieś tam młodszych będzie rodziło dzieci, będzie musiało się wyłączyć z działalności jakiejkolwiek, no bo, prawda, dzieciątko musi być dopieszczone. I to jest piękne. Potem odczuwa chęć, mówię, nie no, muszę się wyrwać trochę z domu, tak? Muszę coś zacząć działać. I to jest piękne, tak? I tu się trochę włączymy na właśnie wszystko na tyle, na ile możemy. Każdy z nas może naprawdę zrobić bardzo dużo, robiąc całkiem niewiele. Tu matka Teresa przepięknie tam napisała, chyba nawet mail od taty Janusza. Tak, ja mogę zrobić niewiele, ty możesz zrobić niewiele, razem możemy zrobić wszystko. Dobrze, to już koniec. Dziękuję wam bardzo.